Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w politycznej dogrywce. Na dzisiejszą audycję wybrałem temat trudny, wieloznaczny wielce, ale społecznie istotny nad wyraz. Choćby ze względu na trwające spory wokół Rzecznika Praw Obywatelskich i jego troski o prawa między innymi sprawcy zbrodni. Temat ów brzmi sprawiedliwość. I tuż obok poczucie sprawiedliwości. To też zaprosiłem dziś do audycji jednego z moich ulubionych komentatorów, pana profesora Jarosława Macałę, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam, panie profesorze.
Witam pana i witam państwa.
Panie profesorze, zacznijmy od definicji, bo to poważna rozmowa, musi się zawsze od czegoś takiego zacząć, prawda? Da się sprawiedliwość zdefiniować?
No problem z tym jest od wieków, czy od tysięcy lat, bo to od starożytności próbowano zdefiniować, czym jest sprawiedliwość. Poczucie sprawiedliwości to jest pewien albo proces, albo pewne zachowania społeczne, ale to, czym jest sprawiedliwość, jest bardzo wiele różnych definicji, różnych szkół filozoficznych, w tym filozofii prawa. Najczęściej w naszym kręgu bodaj przywołuje się Arystotelesa i świętego Tomasza, że to oddać każdemu, co mu się słusznie należy. Trudno to...
Zgrabnie, ale bardzo abstrakcyjnie.
Zgrabnie, prawda? Ale no to oczywiście bardzo ciężko przełożyć, bo to jest bardzo wysoki szczebel abstrakcji, najdelikatniej rzecz ująwszy. Trudno przełożyć na to nasze konkretne poczucie sprawiedliwości związane z tym normy, dlatego, że dla nas, dla przeciętnego człowieka sprawiedliwość to jest najczęściej normy, kodeksy, wymiar sprawiedliwości w tym sensie instytucjonalnym czy normatywnym.
Czyli
natomiast
prawo
poczucie
już,
sprawiedliwe, no, czyli prawo najczęściej. Natomiast poczucie sprawiedliwości to jest jeszcze coś innego. Jego związek z normami i z systemem sprawiedliwości oczywiście istnieje, ale to nie jest związek zero-jedynkowy, mówiąc najprościej.
No istotnym zagadnieniem wydaje się tu edukacja prawna. Chyba u nas na zbyt niskim poziomie, panie profesorze, prawda? Tak jak edukacja ekonomiczna i polityczna.
Nie znam prawnika, który by twierdził coś innego. I z tym, że to zjawisko ma też wiele wymiarów.
Ale prawnicy mają za uszami, że tak powiem, w tej materii.
Niewątpliwie, natomiast poziom edukacji prawnej to jest coś, co zapewne należałoby zacząć już od lat najmłodszych.
A no właśnie.
W szkole to leży, jeśli się dobrze orientuje, leży i kwiczy. Nie ma czegoś takiego.
Podobnie jak edukacja ekonomiczna, prawda?
To oczywiście. No, stąd też mówimy o tym poczuciu sprawiedliwości, ale też tym, że w Polsce ludzie często lekceważą normy prawne.
Ten garb z PRL-u, prawda?
No nie tylko, ale to znaczy nie mają jakby poczucia związku z własnym życiem. Ten wymiar sprawiedliwości najczęściej w sytuacjach kryzysowych się pojawia, natomiast generalnie te normy są daleko. To jest oczywiście konsekwencja i tu ma pan rację, to nie tylko okresu PRL-u, ale też zaborów, gdzie państwo i stanowione przez niego normy były zasadniczo obce. Ale ten stosunek wyróżnia niewątpliwie Polskę, ale nie tylko Polskę, także państwa pokomunistyczne na tle zachodu Europy, że przywiązywanie niskiej wagi stosunkowo do norm prawnych i ich przestrzegania. Z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz, że często te normy nie są przestrzegane, dlatego że ich związek z życiem, kulturą, sposobem myślenia części przynajmniej społeczeństwa jest odległy. Najprostsze przykłady to kumoterstwo, łapownictwo i tak dalej. Więc
alternatywne życie, prawda?
Jasne, na które jest dosyć wysokie przyzwolenie społeczne, ale w tym wymiarze jednostkowym. Na przykład jak ktoś zamiast mandatu daje do łapy policjantowi, to jest okej, ale jak na przykład polityk ukradłby 1 000 000 euro, to już jest wielki skandal. Więc uczy się, no bo przecież tego typu zachowania niestety są u nas dosyć częste i to jest ta moja chata z kraja często, więc sami siebie rozgrzeszamy z tego, no, w w przypadku życia akademickiego to na przykład plagiaty, ściąganie i tak dalej, no choćby.
No już teraz chyba mocno utrudnione, prawda?
No tak, ale tu mówimy o, znaczy ściganie jest, czy piętnowanie jest trudne, jeśli jest, jeżeli na pewnego typu działania, nawet sprzeczne z prawem, jest przyzwolenie społeczne. I no to musimy brać pod uwagę. Oczywiście mentalność społeczeństwa zmienia się, jak wszyscy wiemy, wolno. Normy można zmienić w jeden dzień. Ale tu wracamy, rozmawiałem z panem redaktorem przed audycją, do nierozwiązywalnego na dobrą sprawę od tysięcy lat dylematu, czy normy prawne powinny odzwierciedlać moralność i mentalność społeczeństwa, czy też powinny prowadzić do jego zmiany. To jest spór, który się toczy od tysięcy lat, nie wiem, czy rozwiązywalny.
No, ci, których znam, filozofowie prawa, mówią o działaniu jak na zasadzie magnesu, czyli magnes przyłożony, czyli na tym samym poziomie prawo, co etyka, nie ma sensu. Magnes za wysoko postawiony również nie ma sensu, czyli gdzieś trzeba niuansować.
No to jest niezwykle trudne, natomiast ten dylemat zawsze, czy ta pokusa na przykład, żeby przy pomocy norm zmieniać mentalność społeczną, zwłaszcza ze strony prawodawców, czyli najogólniej rzecz biorąc państwa, czyli polityków jest, czy władzy, jest często spora.
Ale często różnie motywowana, prawda?
No, czy, no Bogu, zawsze jeśli... jest, znaczy na ogół jest szczytnie motywowana, żeby wychowywać.
No mówi pan o wypowiedziach, ale te motywy,
ale też o normach,
mogą być
ukryte. Że często się to tłumaczy, że no, te normy jakby nie przystają, przynajmniej na razie, do tego, do postaw większości społeczeństwa, ale jeżeli się zaczną obowiązywać, to doprowadzą stopniowo do zmiany w tym, zmiany społecznej w tym zakresie, a jak też wszyscy państwo wiecie, z tym bywa różnie. Czasem rzeczywiście tak jest, no ale czasem niestety nie.
Panie profesorze, zderzmy się z tą sytuacją, jeśli łaska, bo była wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Bodnara, w obronie tego sprawcy zbrodni, wtedy jeszcze domniemanego, i to wywołało ogromne oburzenie społeczne. Oczywiście politycy i tak dalej, ale to na razie zostawmy ich w spokoju, bo jednocześnie nie ma zaufania w Polsce do sądów, do prokuratorów, a nawet adwokatów, bo do których jeszcze jako tako w PRL-u zaufanie było. Już dzisiaj przez 30 lat i wcześniej sami zapracowali na ten zły, na tą złą opinię. Ale jak to interpretować? Bo jednocześnie odezwały się głosy, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie reaguje w innych sytuacjach tak gwałtownie, a tutaj chyba się nieco zagalopował.
Znaczy, no było to niewątpliwie no medialnie nośne czy głośne. No każdy z nas zapewne w telewizji oglądał moment zatrzymania tego pana. Natomiast no, tu znowu mamy do czynienia z kilkoma, jak sądzę, zjawiskami. No, po pierwsze, no, normy są w Polsce takie konstytucyjne, że o ochronie godności człowieka. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie, czy sposób zatrzymania tego pana, który jest podejrzewany o, no to jednak dosyć...
Policja tłumaczy, że było wszystko
okrutne zabójstwo, czy on był zgodny z prawem, czy też ze zwyczajami, to tego się, no trudno mi się do tego odnosić. Ja nie jestem osobą, która jest kompetentna w tym zakresie. Myślę,
ale już do reakcji społecznej?
No ja, to do reakcji społecznej i owszem. No trzeba pamiętać o tym, że na ogół sympatie społeczne, zwłaszcza w przypadku tak makabrycznej zbrodni, są oczywiście po stronie ofiary, czy tych, którzy najbliższych, którzy tą śmiercią zostali dotknięci, natomiast nie są po stronie sprawcy.
I to jest naturalne, tego żadne przepisy nie zmienią.
To jest jasne, znaczy to jest odczucie każdego z nas. Myślę, że jeśli by się znalazł w takiej sytuacji, to sympatia jest po stronie ofiary, ale z drugiej strony mamy do czynienia z człowiekiem, któremu też należy się ochrona, póki skądinąd nie został skazany prawomocnie. Przepisy prawa są jednoznaczne, jest tylko osobą podejrzaną. Nie jest, trzeba mu winę dowieść. To jest jeszcze szersze zjawisko, bo Trzeba pamiętać jeszcze o innej rzeczy i tu wchodzimy jakby w obszar pewnej kuchni politycznej. No, poczucie bezpieczeństwa każdego z nas to jest jedna z elementarnych społecznych potrzeb. Każdego człowieka i oczywiście potrzeb społecznych również.
Kapitalne znaczenie ma dla polityków.
Oczywiście. I jednym z elementów polityki, trzeba o tym powiedzieć, jest zarządzanie strachem. To znaczy umiejętność reagowania na zjawiska, które mogą być politycznie dyskontowane. Tu bardzo proste rzeczy, stanowienie prawa, na przykład lex pod konkretny przypadek, zdarzy się coś okrutnego, zwłaszcza okrutna zbrodnia, bardzo nośna medialnie, to na przykład zaostrzamy prawo.
Lex Trynkiewicz.
Wielokrotnie to się zdarzało przy okazji zresztą różnych ekip rządowych. Mieliśmy walkę z dopalaczami, przypominam poprzedniej ekipy rządowej. Natomiast jest to, prawnicy są zgodni, że jest to fatalny sposób stanowienia prawa pod konkretny przypadek, bo zawsze prawo stanowi normę ogólną. Ciężko, wtedy kodeksy musiałyby mieć grubość książek telefonicznych, już w tej chwili niewydawanych skądinąd. Nie da się wszystkiego spenalizować i określić. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że społeczne nastroje to są nastroje, które w ten sposób się zbudza, czyli tym zarządzaniem strachem. To są nastroje, które najczęściej sprowadzają się do tego, żeby surowiej karać.
No i ja bym mediów z tego nie wyłączał, one są nośnikiem, ale
to
też
oczywiście,
poprzez
media przecież nie są żadnym pośrednikiem, tworzą własny obraz świata. Też nieraz żeśmy o tym rozmawiali, to jest jasne.
Stabilizowane są niebezpieczne w tej materii.
I tu bardzo łatwo wzbudzić społeczne emocje. No jeśli jest zbrodnia okrutna, jest skazany sprawca, to najłatwiej zaostrzyć karę. Tymczasem, jeśli ja znam, bo też nie jestem prawnikiem, ale czytam i różne analizy prawników, to nie surowość kary, tylko jej nieuchronność jest rzeczą kluczową, a w tym...
Ostatnio słyszałem, że jedno i drugie.
Ja bazuję na badaniach empirycznych, które pokazują, że nie ma takiego związku ścisłego między surowością kar, bo wtedy musielibyśmy żyć w prawie talionu, karze śmierci i dożywotnim więzieniu, gdyby to było skuteczne. Represywny system prawny.
Panie profesorze, ja przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że u nas nadal zwolenników kary śmierci nie brakuje. Te badania są robione.
Jasne, na ogół jest ich większość ich przeciwników. Chociaż przez ostatnie lata jeśli dobrze pamiętam badanie opinii publicznej, ten wskaźnik zwolenników znacząco spadł. Natomiast tu wracamy do tej surowości kar. Na ogół większość respondentów w badaniach też opowiada się za tym, żeby surowiej karać. Tymczasem mówię o nieuchronności kary. Jeśli wymiar sprawiedliwości jest niesprawny, a Polska jest takim przykładem, każdy, który zetknął się z sądami, mówił pan na początku o fatalnej opinii, którą cieszy się w Polsce wymiar sprawiedliwości.
Absolutnie zasłużonej.
Jego instytucje, każdy, kto miał do czynienia z sądem, wie, że sprawy na przykład trwają latami.
I w ten sposób można zmienić istotę wyroku, prawda?
Między innymi, wracamy do poczucia sprawiedliwości. To poczucie sprawiedliwości nie tylko buntuje się przeciwko temu, że na przykład kary są za łagodne, bo to najprościej rzecz wzbudzić, ale też przeciwko temu, że te kary zapadają na przykład po 5-10 latach, już niedawno nie wiadomo o co sprawa szła i szczegóły zapominają,
prawda?
I świadkowie i tak dalej. W sprawach finansowych to szczególnie dotkliwe, bo można wielokrotnie z torbami pójść. I to jest rzecz, którą zawsze, na którą trzeba brać pod uwagę. I do tej pory, jeśli ja dobrze śledzę statystyki, nie udało się żadnej ekipie znacząco poprawić tej sprawności. I to jakby wpływa na poczucie sprawiedliwości. Poza tym jeszcze inne rzeczy, mówił pan o mediach. Często nagłaśniane, że jeżeli ktoś jest, proszę wybaczyć, wpływowy i bogaty, to zawsze to jest inaczej traktowany przez wspomniany wymiar sprawiedliwości niż ci,
którzy... Trudno znaleźć takie przykłady. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Mam nadzieję, proszę państwa, że przybliżyliśmy państwu przynajmniej tą trudną tematykę. Pan profesor Jarosław Macała komentował dzisiaj dla państwa. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
A to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Pijanowski. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się Państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.